Dziś słowo ósme. Nie kradnij. Wiecie, odkąd byłem nastolatkiem i sam zacząłem czytać Biblię, jest w historii o wyjściu Izraela z niewoli egipskiej pewien element, który zawsze wzbudza moją konsternację w połączeniu właśnie z tym słowem dekalogu. I może nawet wiecie, o co mi chodzi. Jakiś czas po tym, kiedy Mojżesz otrzymał przekazanie, otrzymał dekalog, otrzymał również Boży przepis na przybytek, na namiot przybytku. I kiedy zszedł później z góry i ogłosił to ludowi, zebrali ofiarę na budowę tego namiotu, na budowę miejsca, w którym Bóg będzie spotykał się ze swoim ludem. Jak czytamy, ludzie przynosili naprawdę bardzo dużo rzeczy. Przynosili złoto, przynosili srebro, różnego rodzaju drogie kamienie i drogie płótna. Właściwie, kiedy skończyła się już ta kolekta, ta ofiara, następnego dnia znowu przynosili i znowu następnego, aż w końcu osoby odpowiedzialne za budowę powiedziały Mojżeszowi, żeby położył temu kres i Mojżesz musiał ogłosić, nie przynoście już nic więcej. Ja osobiście jeszcze nie byłem na takim nabożeństwie, na którym przerwano by zbieranie kolekty, bo już jest za dużo pieniędzy, ale w tamtych czasach coś takiego się stało. Tylko rodzi się jedno pytanie. Skąd oni to wszystko mieli? Bo naprawdę złożyli na budowę przybytku niesamowicie bogatą ofiarę, ale jeszcze rok wcześniej byli przecież niewolnikami. Jeszcze rok wcześniej, właściwie, jak to mówimy, z trudem wiązali koniec z końcem. Nie mieli niemal nic. Jeżeli znacie tę historię, to wiecie też, jaka jest odpowiedź na to pytanie. Skąd Izraelici mieli takie bogactwo? Z Egiptu. Ale to, w jaki sposób zdobyli to bogactwo, jest właśnie tym, co wzbudza konsternację. Bo kiedy czytamy w Księdze Wyjścia, czytamy, że Mojżesz, że Bóg powiedział Mojżeszowi, aby przekazał Izraelitom, ażeby pożyczyli sobie każdy mężczyzna od sąsiada i każda niewiasta od sąsiadki przedmioty srebrne i przedmioty złote. I przed ostatnią plagą, przed śmiercią wszystkich pierworodnych, Izraelici tak zrobili. I synowie izraelscy uczynili tak, jak kazał Mojżesz i pożyczyli od Egipcjan srebrne i złote przedmioty oraz szaty. A Pan usposobił Egipcjan życzliwie do ludu, także im pożyczyli. I później jest podsumowanie. I tak złupili Egipcjan. Wiecie, na szkółce niedzielnej uczyli mnie, że jak ktoś pożycza i nie oddaje, a szczególnie jak ktoś pożycza i nie zamierza oddać, to jest właściwie równoważne kradzieży. Za jakiś czas później Bóg mówi, nie będziesz kradł, a później Izraelici to, co pożyczyli od Egipcjan, przynoszą, oddają Bogu w ofierze i Bóg z tego właśnie finansuje budowę swojego przybytku, swojej świątyni. Nie wiem, czy wy odczuwacie pewną konsternację, ale ja dosyć długo się z tym zmagałem. Czy można to wytłumaczyć? Jasne. Nawet jest kilka sposobów, żeby to wytłumaczyć, ale każdy z nich wymaga od nas zmienienia albo jednego, albo drugiego elementu, albo nawet obu. Musimy zmienić nasze pojęcie, co się właściwie stało, kiedy Izraelici pożyczyli to złoto i srebro Egipcjan. Możemy też zmienić nasze pojmowanie, co naprawdę kryje się za słowem dekalogu, nie kradnij, a być może i jedno, i drugie. Wiecie, kiedy chodzi o to słowo dekalogu, nie będziesz kradł, bibliści, przynajmniej niektórzy sugerują, że być może powinniśmy tłumaczyć je nieco inaczej. Że powinniśmy je tłumaczyć, nie będziesz porywał. Bo słowo hebrajskie, które jest tam użyte, odnosi się w takim pierwszym znaczeniu do chwytania niewolników, do zniewalania ludzi i sprzedawania ich później jako przedmiotów. I rzeczywiście, wiecie, coś w tym jest. Po pierwsze, samo słowo może to sugerować. Po drugie, w Bożym prawie porywanie człowieka po to, żeby go sprzedać w niewolę, było karane śmiercią. Tak jak przekroczenie innych słów dekalogu, jak pamiętacie. Większość słów dekalogu, przekroczenie ich, złamanie ich, było karane śmiercią. Sama kradzież nie. Jak kradzież, trzeba było oddać z nawiązką to, co się kradło. Czasami ta nawiązka była mniejsza, czasami większa. Jeżeli natomiast chodzi o odebranie komuś wolności, tutaj kara śmierci była bardzo wyraźna. I po trzecie, właściwie wszystkie przekazania dotyczą drugiego człowieka. Nie tyle przedmiotów, nie tyle majątku, ale właśnie coś, co możemy zrobić naszemu bliźniemu. I Bóg mówi nam, abyśmy tego nie robili, abyśmy się od tego powstrzymali, bo dzięki temu zbudujemy społeczeństwo, które będzie zgodne z Jego wolą. Tak więc coś w tym może być. Ale natomiast tych argumentów nie ma na tyle, żebyśmy naprawdę zmienili tłumaczenie tego przekazania. Wydaje mi się jednak, że trop, który nam to wskazuje, jest bardzo cennym i bardzo wskazanym. Wiecie, musimy się zastanowić, jeżeli chodzi o to słowo dekalogu, co ono właściwie chroni. Bo przywykliśmy myśleć, że ono chroni własność, że ono chroni majątek. W takim potocznym rozumieniu, kiedy słyszymy nie kradnij, to rozumiemy, że Bóg chroni majątek, rzeczy, które należą do nas lub do innych ludzi. Natomiast zrozumienia tego samego słowa i również całego Bożego prawa wynika raczej, że chodzi o ochronę człowieka. Że chodzi o ochronę tych, którzy potrzebują tej ochrony. Chodzi o ochronę ich środków do życia i chodzi o ochronę owoców ich pracy. I wydaje mi się, że to jest właśnie kierunek, w jakim zmierza to słowo dekalogu, z jakim zmierza całe Boże prawo. Wiecie, w ogóle, kiedy czytamy Stary Testament, kiedy czytamy prawo mojżeszowe, trochę ciężko będzie nam znaleźć tam nasze rozumienie własności prywatnej. Takiej z umowami, z aktami notarialnymi, z dowodami własności. Z własnością prywatną, która jest najwyższą wartością, wobec której nie można w żaden sposób wykroczyć. W Piśmie Świętym nie ma właściwie własności prywatnej, tak jak my ją rozumiemy. Jest coś, co nazwalibyśmy raczej własnością powierzoną. Trochę tak jak mieliśmy, czy nadal mamy w naszym systemie prawnym, instytucję użytkowania wieczystego. Bóg daje nam coś na wyłączne użytkowanie, na długi czas, na całe nasze życie. I mamy prawo dysponować tą rzeczą, dysponować tym majątkiem, ale on nie jest do końca nasz. I w Piśmie Świętym taka jest właśnie perspektywa. Bóg mówi, że wszystko do mnie należy. Nie do was, nie jest waszą własnością, ale moją. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Moje jest srebro i moje złoto. Mój bowiem jest wszystkie zwierzęta. Trzy najważniejsze rzeczy w tamtym systemie ekonomicznym. Ziemia uprawna, środki pieniężne oraz zwierzęta, które służyły do pracy. Bóg mówi, do mnie należą te rzeczy i teraz ja daję je wam. Wieczyste użytkowanie, na wyłączne użytkowanie, ale one cały czas są moją własnością. Wiecie, tak naprawdę to jest obraz, który mamy w Piśmie Świętym. Boga, który daje nam swój majątek, abyśmy nim zarządzali. I co najciekawsze, nie daje go porówno. Jednemu daje więcej, drugiemu daje mniej. Biblia nie uczy tego, że mamy mieć porówno, że wszyscy mamy mieć tyle samo. Przeciwnie, mówi, że to jest naturalne, że niektórzy z nas będą mieli więcej, a inni będą mieli mniej. Bo ten majątek nie tylko jest darem od Boga, ale jest również czymś, co otrzymujemy po naszych rodzicach i jest owocem naszej własnej pracy. I ci z nas, którzy więcej się do tej pracy przekładają, mają więcej talentów, w naturalny sposób gromadzą większy majątek. Ale każdy z nas coś otrzymuje od Boga i tą cząstkę, którą otrzymaliśmy, Bóg chce, abyśmy chronili. I chce, żebyśmy pamiętali, że tak naprawdę to nie sobie samym zawdzięczamy ten majątek, ale właśnie Jemu. Kiedy Izraelici wchodzili do ziemi obiecane, w piątej księdze Mojżeszowej, księdze powtórzonego prawa, Bóg przestrzega ich przez Mojżesza, aby im w ogóle nie przyszło do głowy myśleć, że sami to wszystko sobie zawdzięczają. Że kiedy osiądą już w tej ziemi, kiedy pobudują sobie domy, kiedy się urządzą, kiedy będą mieli już wygodne życie, tak jak jego pragnęli, żeby nie myśleli, że to tylko ich własna praca to sprawiła. Abyś nie mówił w swoim sercu, moja moc i siła mojej ręki zdobyła mi to bogactwo. Pamiętaj, że to Pan Bóg twój daje ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze. To jest to, co Bóg daje człowiekowi. Daje nam możliwość gromadzenia majątku, zdobywania bogactwa, ale cały czas ze świadomością, że nawet te możliwości, które otrzymujemy, otrzymujemy od Niego. I co więcej, jak w całym dekalogu, jak w całym Bożym prawie, razem z majątkiem, razem z bogactwem, razem z pozycją idzie odpowiedzialność. Odpowiedzialność, żeby ci, którzy mają więcej, ci, którzy zajmują wyższą pozycję, ci, którzy lepiej sobie radzą w życiu, mieli poważanie, mieli uwagę na słabszych. Żeby silniejsi opiekowali się słabszymi, żeby więksi patrzyli na mniejszych. I wiecie, i to naprawdę widać w niesamowity sposób w Bożym prawie. Gdzie to, co my nazywamy własnością prywatną, ustępuje miejsca przed dobrem drugiego człowieka. Widać to na przykład w kwestii ziemi, ziemi uprawnej. W tamtej ekonomii, w tamtym systemie gospodarczym to ona była najwyższą wartością. Bo to z niej ludzie się utrzymywali, to z niej ludzie się żywili. Jeżeli ktoś posiadał ziemię, to posiadał majątek. I wiecie, kiedy Izraelici wchodzili do ziemi obiecanej, oni wszyscy dostali kawałek ziemi. Każde plemię dostało część ziemi obiecanej i później w tym plemieniu dzielili to pomiędzy rody, pomiędzy rodziny. I w tamtym czasie majątek był przekazywany w linii patriarchalnej, czyli przez męskiego potomka, przez pierworodnego syna. I wiecie, co było postanowione w Bożym prawie? Że ziemi nie będzie się sprzedawać na zawsze. Bóg zawiesił prawo do dowolnego dysponowania ziemią uprawną. Nie było tak, że w ogóle nie można było z nią nic zrobić. Owszem, można ją było sprzedawać, można ją było kupować, ale pamiętać należało o jednej zasadzie. Mianowicie, że co 50 lat wszystko miało wrócić do tego stanu, od jakiego się zaczęło. Była tak zwana instytucja roku sabatowego, kiedy ziemia miała odpocząć co 7 lat, tak samo jak ludzie odpoczywają co 7 dni. Nie można było wtedy ziemi uprawiać, należało się żywić tylko z tego, co ona sama z siebie zrodzi. I później, kiedy miało 7 takich lat sabatowych, czyli po 49 latach, nadchodził tak zwany rok jubileuszowy. 50. rok, w którym wszystka ziemia, która została w jakiś sposób przekazana innym, miała wrócić do swoich pierwotnych właścicieli. Pomyślcie o tym, jak funkcjonowałby nasz rynek nieruchomości, gdybyśmy taką zasadę mieli. Co 50 lat każda działka, którą sprzedaliście, automatycznie wraca do was. Okay? To się nie mieści w naszej głowie, w naszym myśleniu na temat tego, jak należy postrzegać własność. Poświęćcie 50. rok i obwołajcie w ziemi wolność dla wszystkich jej mieszkańców. Będzie to dla was rok jubileuszowy. Wrócicie każdy do dawnej swojej własności i wrócicie każdy do swojej rodziny. Bowiem nie tylko ziemia wracała do swojego pierwowitego właściciela, ale także każdy Izraelita, który, jak to jest napisane, zaprzedał się w niewolę, który ze względu na to, że był zadłużony, ze względu na to, że nie mógł sam się utrzymać, zdecydował się być najemnym pracownikiem u kogoś innego, w tym roku otrzymywał wolność. Ziemia wracała do niego i on wracał do ziemi. Co 50 lat Bóg zerował wszystko, co ludzie między sobą pohandlowali. I nie tylko co 50 lat. Była jeszcze inna kwestia. Co 7 lat następowało umorzenie wszystkich długów. Po upływie 7 lat zarządzisz umorzenie długów. Bardzo mi się podoba ta zasada. W listopadzie tego roku minie 7 lat, odkąd podpisaliśmy z Melą umowę kredytu hipotecznego. I pomyślcie tylko, co by to było, gdyby... Wiecie, co by było? Nie dostalibyśmy tego kredytu. Bo nikt w naszym świecie, przy zdrowych zmysłach, nie udzieliłby komuś kredytu, wiedząc, że kiedy minie 7 lat, albo nawet krótszy okres, to cała ta pożyczka będzie musiała zostać umorzona. Prawda? Tamten system ekonomiczny był zbudowany tak, że nie sposób było bogacić się kosztem drugiego człowieka. Każdy wierzyciel umorzy pożyczkę, której udzielił bliźniemu i nie będzie jej ściągał od swojego bliźniego i brata, gdyż obwołano umorzenie długów na cześć Pana. I później bardzo trafna uwaga. Od obcego możesz ją ściągać, lecz co masz u twojego brata, twoja ręka umorzy. W innym wypadku majątek mógłby odpłynąć od Izraela, w związku z tym pożyczki, które udzielili innym narodom, a obcokrajowcom nadal można było egzekwować, ale między sobą mieli wszystko umorzyć. I wiecie, jak to jest, nie? Nikt w naszym świecie nie udzieliłby ci pożyczki, wiedząc, że zbliża się rok umorzenia długów. I Bóg powiedział Izraelitom, tylko nawet nie myślcie, że możecie w ten sposób postępować. Bo powiedział, że jeżeli przyjdzie do ciebie twój brat w potrzebie i poprosi cię, żebyś mu pożyczył coś, strzeż się, aby nie powstała w twoim sercu niegodziwa myśl. Zbliża się 7. rok, rok umorzenia długów. I abyś nie patrzył nieprzychylnie na twego ubogiego brata i nic mu nie dał. Ochotnie będziesz mu dawał, a serce twoje nie będzie smutne. To jest źródło tego wersetu, który często cytujemy, że Bóg ochotnego dawcę miłuje. Okay? Ochotnego dawcę, czyli tego, który pożycza drugiemu, wiedząc, że za rok, za dwa i tak ta pożyczka będzie musiała zostać umorzona. I tak samo, jeżeli ktoś ze względu na swoje zadłużenie musiał pracować, niemalże pracą niewolniczą, tego 7. roku miał zostać zwolniony. Nie zwolniony z pracy, ale zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i co więcej, miał dostać odprawę i to odprawę sowitą. A wypuszczając go, szczodrze go obdarujesz tym, czym ubłogosławił cię Pan Bóg twój. Będziesz pamiętał, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej, że Pan Bóg twój wykupił cię. I to są niesamowite słowa. Będziecie robić właśnie w ten sposób. Będziecie chronić własność ziemi. Będziecie umarzać pożyczki. Będziecie dawać potrzebującym, bo pamiętacie sami, jaki był wasz los jeszcze niedawno w ziemi egipskiej. Ludzie ubodzy albo pracownicy najemni także byli chronieni w tamtym prawie. Jeżeli ktoś pożyczył coś swojemu bliźniemu pod zastaw, jeżeli to był ktoś potrzebujący i nie miał co dać w zastaw, to ten zastaw, który był związany z przeżyciem człowieka, należało mu właściwie oddać. Jedną z popularnych rzeczy dodawania w zastaw był płaszcz, wierzchnie odkrycie. Ale Izraelici przykrywali się tym płaszczem, nie mieli kołder, nie mieli pościeli, więc kiedy kładli się na noc spać, to właśnie tym płaszczem, który na co dzień nosili, przykrywali się przed nocnym chłodem. I Bóg mówi, jeżeli weźmiesz zastaw, płaszcz, to wieczorem, każdego wieczoru, masz ten płaszcz temu człowiekowi oddać. Rano możesz go wziąć z powrotem, przetrzymać przez dzień, ale wieczorem znowu musisz mu oddać. Nie możesz zabierać człowiekowi tego, co jest mu potrzebne do przeżycia. I tak samo, jeżeli ktoś będzie dla ciebie pracował, najemnikowi, biedakowi, ubokiemu, w tym samym dniu, kiedy wykonał swoją pracę, dasz mu jego zapłatę. Nie będziesz zatrzymywał zapłaty, która się należy za pracę, która dla ciebie została wykonana, bo pamiętaj, że ty również byłeś niewolnikiem w Egipcie i że odkupił cię stamtąd Pan Bóg twój. Dlatego ja nakazuję ci, abyś to czynił. W tamtym społeczeństwie były trzy grupy ludności, trzy grupy społeczeństwa, które miały szczególnie trudną sytuację. To byli przybysze, obcokrajowcy, sieroty i wdowy. I w całym Piśmie Świętym te trzy grupy społeczne są otoczone szczególną Bożą opieką. I znowu, tak jak w poprzednich rzeczach, nawet tutaj prawo własności zostaje zawieszone ze względu na dobro tych ludzi. Gdy będziesz żął zboże na swoim polu, kiedy będziesz miał żniwo i nie zdążysz wszystkiego zebrać, nie wracaj po to, żeby to zebrać. To, co zostało, będzie dla przybysza, dla obcokrajowca, dla sierot i dla wdów. Jeżeli otrząśniesz swoje drzewo oliwne i zostaną na nim oliwki, nie zbieraj ich do końca. To ma zostać dla przybysza, dla wdowy i dla sieroty. Gdy będziesz zbierał winogrona ze swojej winnicy, nie zbieraj do końca. To, co zostanie, należy do przybysza, do sieroty i do wdowy. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej. Dlatego ja nakazuję ci, abyś to czynił. I to są niesamowite słowa, bo cały system ekonomiczny Izraela opierał się właśnie na tej pamięci. Pamiętajcie, że wy byliście niewolnikami. Pamiętajcie, że nie mieliście nic. Pamiętajcie, że nie mieliście praw. I w związku z tym nie uciskajcie drugiego człowieka. Ponieważ ja wykupiłem was, kiedy nie mieliście nic. Ja dałem wam ziemię, na którą nie zapracowaliście, wy tak samo będziecie postępować jedni z drugimi. Wy tak samo będziecie postępować każdy ze swoim bliźnim. I to jest ta zasada, o której często mówimy, że tak naprawdę Boże prawo, ten dekalog, który omawiamy, opiera się zawsze na Bogu, na tym, co Bóg uczynił i na tym, jaki Bóg jest. I wiecie, w Piśmie Świętym jest niesamowita obietnica albo przykazanie, albo nakaz, bo raz tłumaczone jest tak, raz inaczej. Nie jest to do końca jasny fragment. Ale w Księdze Powtórzonego Prawa są niesamowite słowa. Bo nie będzie, albo nie powinno być u ciebie ubogiego, w twoim kraju, w twoim narodzie, gdyż Pan błogosławić ci będzie w ziemi, którą Pan Bóg daje ci w dziedziczne posiadanie, jeżeli tylko będziesz słuchał głosu Pana Boga swego i starannie spełniał to przykazanie, które ci dziś nadaje. Bóg daje im obietnicę, Bóg daje im nakaz, że jeżeli będą przestrzegać tego systemu, który Bóg ustanowił, tego prawa, które on ustanowił, to nie będzie wśród nich nikogo, kto nie miałby z czego żyć. To nie będzie wśród nich ubogiego, który musiałby błagać innych o to, żeby mieć co jeść czy gdzie się zatrzymać. To nie będzie wśród nich nikogo, kto musiałby kraść, żeby przeżyć. Wiecie, często my mówimy w kategoriach kradzieży, że zdarzają się sytuacje, że człowiek musi ukraść. Ale w Bożej ziemi, według Bożego planu, taka sytuacja nigdy nie miała miejsca. Jeżeli tak się działo, to tylko dlatego, że ci, którzy byli zobowiązani troszczyć się o tych, którzy powodziło się gorzej, zaniedbywali swoich obowiązków. Dlaczego zatem pojawia się to słowo, nie będziesz kradł? Jeżeli Bóg zaplanował system, w którym kradzież nie byłaby konieczna, żeby przeżyć, dlaczego ludzie i tak chcą kraść? Jak myślicie, kto najczęściej kradnie? Ubodzy, bogaci czy tym, którym się średnio powodzi? A, B lub C? Tak naprawdę potrzebna jest odpowiedź D. Bo to nie chodzi o to, ile masz, ale o to, ile chciałbyś mieć. Najczęściej kradną ci, którzy uważają, że powinni mieć więcej. I to jak najszybciej. Bez względu na to, ile teraz mają. Bez względu na to, czy to jest człowiek ubogi, czy to jest człowiek bogaty, czy człowiek, któremu średnio się powodzi, z chwilą, kiedy on nabiera przekonania, że jemu się należy i należy się jak najszybciej mieć więcej, to bardzo łatwo jest pokusić się o to, żeby odebrać coś drugiemu człowiekowi. I to jest to, czego naucza Pismo Święte. Że kiedy my zaczynamy fiksować się na pieniądzach, na bogactwie, kiedy zaczynamy pragnąć tego, żeby mieć więcej, zaczynamy krążyć, zaczynamy iść bardzo niebezpieczną ścieżką. To są słowa, które czytaliśmy tydzień temu, kiedy apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, że pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli umiemy poprzestawać na małym. I czasami lepiej jest zadowolić się tym, że mamy co jeść, mamy gdzie mieszkać, mamy co się ubrać i nie zabiegać o zbyt wiele rzeczy, bo to może obrócić się przeciwko nam. Ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie. Korzeniem wszelkiego zła jest miłość, umiłowanie bogactwa i pieniędzy i niektórzy ulegając jej, zbaczają z drogi wiary i wikłają się w przeróżne cierpienia. Wiecie, idea, że możemy zdobyć majątek szybko, bez wysiłku, jest czymś, co w Biblii Świętej jest raczej potępione. W Księdze Przypowieści jest wiele Bożych przysłów, które uczą nas, że majątek, który zdobywamy szybko, majątek, który zdobywamy podstępem, majątek, który zdobywamy kosztem drugiego człowieka, obróci się przeciwko nam. Przepadnie bogactwo podstępnie zagarnięte. A kto chce się szybko wzbogacić, nie ujdzie kary. Człowiek zazdrosny, który patrzy na to, co mają inni, szybko chce dojść do bogactwa i nie wie, że tak naprawdę spadnie na niego niedostatek. Wiecie, to jest początkiem kradzieży. Źródłem, jej korzeniem. Przekonanie, że mi się należy i należy mi się już teraz. Bóg każdemu z nas w swoim słowie, w swoim prawie zapewnia niezbędne minimum. Ale my bardzo często nie chcemy tym minimum się zaspokoić, zadowolić i uważamy, że potrzebujemy, musimy, należy się nam już teraz więcej. I to bardzo mocno wpisuje się w ten charakter naszego współczesnego społeczeństwa, o którym też mówiliśmy tydzień temu. My jesteśmy społeczeństwem, które buduje swoją tożsamość na potrzebach, na prawach, na naszych planach. Patrzymy na to, co mają inni i uważamy, że nam też się należy. A skoro nie możemy tego zdobyć własną pracą, nie możemy tego zdobyć gromadzeniem majątku, bo to trwa, bo to jest trudne, bo to wymaga cierpliwości i wyrzeczeń, to wtedy łatwo jest sięgnąć po rzeczy, które do nas nie należą. Mówimy, że mamy swoje potrzeby i że mamy prawo te potrzeby zaspokajać, nawet jeżeli to będzie kosztem drugiego człowieka. I wtedy tak łatwo jest sięgnąć po to, co do nas nie należy. Wiecie, w ogóle tak, jeżeli chodzi o to przekazanie, czasami myślę, że my dokonaliśmy ciekawego przewrotu. Że jeżeli chodzi o kwestię tego Bożego Słowa, Bożego Dekalogu, nie kradnij, to mam taką mentalność Kalego. Wszystko zależy od tego, w którym kierunku relacja kradzieży się odbywa. Jeżeli Kali ukraść krowę, to dobrze, jeżeli Kalemu ukraść krowę, to źle. Wiecie, jeżeli ktoś nam coś zabiera, to bardzo szybko podnosimy tabliczkę z ósmym przekazaniem, z ósmym słowem dekalogu, nie kradnij. Prawda? To jest moja własność, to jest coś, co do mnie należy, jak śmiesz mi to odbierać. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy my swoim postępowaniem odbieramy coś drugiemu człowiekowi, to często już ta tabliczka tak szybko do góry nie idzie, a nawet nie jesteśmy w ogóle tego świadomi. Wtedy łatwiej jest myśleć o swoich potrzebach, o swoich prawach. Ale tak naprawdę perspektywa Pisma Świętego to jest ta druga. Bóg stawia przed nami wyzwanie, Bóg stawia przed nami zobowiązanie, że my w swoim postępowaniu z innymi ludźmi mamy patrzeć na to, czy ich nie krzywdzimy. Bo tak naprawdę tym jest każda kradzież. To nie jest przestępstwo przeciwko majątkowi. To jest przestępstwo przeciwko drugiemu człowiekowi. To jest ta perspektywa, od której zaczęliśmy. Kiedy ja zabieram coś, co do mnie nie należy, to znaczy, że zabieram to komuś, to albo to zdobył swoją pracą, albo odziedziczył to po rodzicach, albo otrzymał to prosto od Boga. Kiedy ja zagarniam dla siebie coś, co nie jest wynikiem mojej pracy, to tak naprawdę ktoś inny musi to stracić. I nawet jeżeli ktoś przekonuje się, że my kradniemy tylko od instytucji, tak naprawdę za każdą instytucją gdzieś będą kryli się ludzie kolejni i kolejni. Każda kradzież jest występkiem przeciwko drugiemu człowiekowi i co więcej, występkiem przeciwko Bogu, bo wszystko do Niego należy. Więc kradniemy nie tyle drugiemu człowiekowi, ale też kradniemy Bogu, który to temu człowiekowi powierzył. I wiecie, właśnie ta koncepcja tego, że my mamy prawo skrzywdzić drugiego człowieka po to, żeby się jego kosztem wzbogacić, jest czymś, przeciwko czemu Bóg występował z całą stanowczością przez cały okres trwania Izraela, przez całe Pismo Święte i aż do dzisiaj jestem o tym przekonany. Kiedy Jeremiasz ogłaszał nadejście Bożego Sądu, mówi, że nadchodzi między innymi dlatego, że wśród was, wśród Bożego Ludu, wśród przywódców ludu są bezbożni, którzy rozstawiają sieci, aby łapać w nie ludzi. Ich domy są pełne zrabowanego mienia. Dlatego stali się możni i bogaci, są otyli i opaśli, bo przekroczyli miarę złego i nie dbają o prawo i o sprawę sieroty, aby się jej dobrze wiodło. Nie bronią prawa ubogich. Mocne słowa, czy za to nie mam ich karać, mówi Pan? Czy na takim narodzie nie mam się mścić? Biada temu, który buduje swój dom na niesprawiedliwości, a górne komnaty na bezprawiu, swojemu bliźniemu każe za darmo pracować i nie daje jemu zapłaty. I tak naprawdę Bóg mówi, że skoro wy tego nie robicie do Izraelitów, to ja sam będę stawał w obronie tych, których prawa muszą być chronione. I psalmista do takiego Boga się zwraca, mówi: Boże, Ty, który patrzysz na los ubogich, Ty, który słuchasz westchnień biedaków, utwierdź ich serca, nadstaw uważnie ucha swoje, aby bronić prawa sieroty i ucieśnionego. A jaki sposób Bóg będzie bronił tych praw? Karząc ludzi niegodziwych, którzy im te prawa pozbawiają. Dochodź niegodziwości jego, aby jej nie było. Na człowieku, który jest bezbożny, który jest złoczyńcą. By człowiek wzięty z prochu ziemi, został wzięty, nie wzbudza już postrachu u innych. I wiem, jak pisze psalmista w innym psalmie, że Pan ujmie się za biednym, a ubogim wybierze sprawiedliwość. Wiecie, i takie jest przynajmniej moje rozumienie tego, co Izraelici wynieśli z niewoli egipskiej. Co oni wynieśli z Egiptu. Jednym wytłumaczeniem jest to, że tak naprawdę może przetłumaczyliśmy źle to słowo, że to chodziło nie pożyczyć, ale poprosić i to była taka zwyczajna prośba, no i Egipcjanie z własnej woli to dali. Inna rzecz to jest to, że to były łupy wojenne, że Bóg pokonał Egipt i bogów Egiptu i tak jak zwycięska armia wynosi łupy do swojego kraju, tak Izraelici wynieśli łupy, które Bóg dla nich zdobył. Ale ja wierzę, że tak naprawdę całe to złoto, całe to srebro było zapłatą za te kilkaset lat niewolniczej pracy, którą oni świadczyli na rzecz Egipcjan. Że kiedy przyszedł czas, żeby ich uwolnić, że kiedy przyszedł ich rok jubileuszu, Bóg powiedział, a teraz idźcie do swojej ziemi i teraz otrzymacie sowitą nagrodę, sowitą zapłatę za wszystkie lata swojej służby. Tą cała zapłata, która była im powstrzymywana, Bóg sam zadbał o to, żeby została im oddana. I ponieważ Bóg tak postępuje, ponieważ Bóg zabiega o tych, którzy są słabi, którzy są ubodzy, my również, jako Jego lud, jako ci, którzy podążają za Nim, musimy mieć to na uwadze. Wiecie, to dla mnie jest istotą tego słowa dekalogu. Nie chodzi tylko o to, czego my nie robimy, żeby zabrać coś drugiemu człowiekowi, ale także, kiedy my zaniedbujemy troski o innych ludzi, która według Bożego Słowa im się należy. Nie chodzi tylko o to, przed czym my się powstrzymujemy, żeby bezpośrednio skrzywdzić drugiego człowieka, ale również to, jeżeli w jakiś sposób my bogacimy się na tym, że komuś czyjeś prawa zostały odebrane. Że ktoś ubożeje po to, żebyśmy my, nasz kraj, nasz naród mogli się bogacić. Boża perspektywa jest jasna. Ci z nas, którzy są silni, ci z nas, którzy są mocni, ci z nas, którzy lepiej się powodzi, muszą mieć na uwadze słabszych. I jeżeli my tego nie robimy, tak naprawdę my krzywdzimy samych siebie i szkodzimy naszej społeczności z Bogiem. W księdze Izajasza, księdze, która też jest pełna słów skierowanych do ludzi, którzy zapominają o swoich bliźnich, jest mowa o poście. Dlaczego pościmy, a Ty nie widzisz? Pytają Izraelici Boga. Dlaczego martwiamy nasze dusze, a Ty nie zauważasz? Dlaczego my jesteśmy Ci tak wierni w naszej duchowości, w naszych nabożeństwach, a Ty nic nie robisz? A Bóg odpowiada, bo w dniu postu załatwiacie swoje sprawy i uciskacie swoich robotników, kłócicie się i spieracie i bezlitośnie uderzacie pięścią. Bo to, co wy nazywacie oddawaniem mi chwały, tak naprawdę jest wyzyskiwaniem drugiego człowieka. A mi nie taki post się podoba. Bo post, który ma upodobanie, to taki, w którym rozwiązuje się bezprawne więzy, zrywa się powrozy, jarzma, wypuszcza się na wolność ucieśnionych i łamie się wszelkie jarzmo. Gdzie dzielisz się chlebem z głodnym i biednych bezdomnych przyjmujesz do domu, a gdy zobaczysz nagiego, przyodziewasz go, a od swojego współbrata się nie odwracasz. To jest pobożność, która podoba się Bogu. I później w Nowym Testamencie też są niesamowite słowa, kiedy apostoł Paweł mówi o tym, że ci z was, którzy kiedyś kradli, niech przestaną kraść. Ale to jeszcze nie wszystko. Zastanawialiście się kiedyś, co jest przeciwieństwem kradzieży? Wcale nie powstrzymanie się od kradzieży, ale dawanie innym. Kto kradnie, niech kraść przestanie, ale niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, nie tylko po to, żeby samemu się bogacić, nie tylko po to, żeby nie musieć już kraść, ale po to, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Wiecie, to jest dla mnie niesamowite przekaz Bożego Słowa, że Bóg jest gotów zawiesić nasze święte prawo własności ze względu na tych, którzy potrzebują pomocy. Bóg jest gotów zawiesić nasze święte prawo własności, jeżeli ono miałoby skrzywdzić drugiego człowieka. I wiecie, powiem wam, to naprawdę wymaga odwagi, żeby Bogu uwierzyć w tym punkcie, żeby Bogu zawierzyć w tej sprawie. Bo ten świat, w którym żyjemy, jest zbudowany zupełnie inaczej. Ten świat jest zbudowany na prywatnej własności i w imię tej prywatnej własności ludzie wykorzystują jedni drugich. I często nawet bierzemy Boże Słowo, często nawet właśnie to przekazanie Boże jest podnoszone jako uzasadnienie nienaruszalności własności drugiego człowieka i nie widzimy, że tak naprawdę służy to temu, żeby gnębić innych ludzi, jeżeli to ma być odbieraniem ich tego, co im się należy. Wiecie, w naszym prawie, takim prawie, jakim zbudowaliśmy w naszych społeczeństwach, nie tylko w Polsce, ale w całym świecie zachodnim, w całej cywilizacji XXI wieku, usankcjonowaliśmy rzeczy, które są przeciwne Bożej wizji, Bożemu prawu. I możesz być w zgodzie z prawem kraju, możesz być w zgodzie z prawem ekonomii, możesz być w zgodzie z prawami, które ustanowił człowiek i możesz łamać to, czego Bóg od nas oczekuje. I to jest konsternacja, bo jak mamy teraz postępować? Co mamy robić? Jak mamy poradzić sobie z tym, że ten świat nie jest zbudowany tak, jak Bóg chciałby był zbudowany? W Nowym Testamencie jest taka inna historia, która wzbudza czasami konsternację. Szczególnie wtedy, kiedy próbujemy połączyć z sobą system tego świata z tym, co mówi Boże Słowo. Pamiętacie przypowieść, którą Jezus powiedział o nieuczciwym zarządcy? Czasami aż zabawne jest słuchać, jak my jako chrześcijanie próbujemy tę odpowiedź wytłumaczyć, tę przypowieść tak jakoś wytłumaczyć, żeby ona pasowała też do takiego zdroworozsądkowego pojmowania uczciwości, a jednocześnie, żeby można było pochwalić tego człowieka, tak jak w sumie w pewnym sensie pochwalił go Jezus. Jezus pewnego dnia powiedział do swoich uczniów, że pewien bogaty człowiek miał zarządcę i ten zarządca, ponieważ były na niego jakieś donosy, a właściciel postanowił go zwolnić z pracy i powiedział mu o tym. I wtedy ten człowiek przywołał do siebie dłużników swojego pana, swojego mistrza i każdemu z nich zmniejszył dług o połowę. I kiedy ten pan się o tym dowiedział, pochwalił tego sługę. I co więcej, później Jezus opowiadając to, a mówi właściwie, że my też powinniśmy brać wzór z takiego postępowania, bo to jest mądre postępowanie w tych czasach, w których żyjemy. I to jest taka konsternacja, bo jakby nie patrzeć na to, to nie było do końca uczciwe postępowanie, prawda? To jest tak, jak gdyby księgowy w jakiejś firmie, ci z was, którzy mają firmę, to możecie sobie wyobrazić, co by to było, wiedząc o tym, że jego etat zostanie zredukowany, nagle wystawił faktury korygujące dla wszystkich waszych kontrahentów, obniżając im należności o połowę. Narażając firmę, narażając swojego właściciela na poważne straty. W jaki sposób więc to może być pochwalone przez Jezusa? W jaki sposób to może być pochwalone przez naszego Pana. Ja wam powiadam, mówi Jezus, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. To przekazanie, przepraszam, ta przypowieść jest właściwie dosyć prosta, jeżeli przestaniemy próbować na siłę łączyć to, co mówi Bóg i to, co myśmy stworzyli jako ludzie. I kiedy zobaczymy, że to są dwie rzeczy rozłączne, nagle sens jej staje się bardzo jasny i oczywisty. Jezus pochwalił tego człowieka z tej przypowieści za to, że wiedząc o tym, że za chwilę zupełnie zmieni się sytuacja, w jakiej żyje, on postanowił wykorzystać wszystko, czym dysponuje tu i teraz, aby zmienić swoją sytuację w przyszłości. I to jest główna rzecz, to jest jedyna rzecz, którą Bóg pochwala. I w kontekście tego, co my wiemy, co nadchodzi, co Jezus głosił, nadejście Bożego Królestwa, w którym te wszystkie nasze ludzkie systemy, jakie stworzyliśmy, zostaną odsunięte i nastanie pełnia Bożego panowania, pełnia Bożego prawa, Jezus mówi, słuchajcie, żyjecie w świecie, w jakim żyjecie. Nie zmienicie go tak po prostu, ale ze względu na ten świat, który nadchodzi, róbcie wszystko, co robicie tak, aby to przysporzyło wam zasług w świecie przyszłym. To, co możecie robić, róbcie tak, aby żyć według prawa tego królestwa, które dopiero nadejdzie. A to królestwo miało być królestwem, w którym długi będą odpuszczane, w którym będzie okazywane przebaczenie, w którym jedni nie będą się bogacili w niesprawiedliwy sposób kosztem drugich. Bóg mówi, nie odbieraj innym, co nie należy do ciebie. Bóg mówi do nas, nie kradnij. Powiem wam, to nie jest łatwe w świecie, w którym żyjemy. Bo świat, który stworzyliśmy, tak naprawdę jest systemem, którym bogaci bogacą się jeszcze bardziej kosztem biednych. I teraz w dobie tego kryzysu ekonomicznego widzimy to bardzo wyraźnie. Ostatnio w Anglii pojawiły się głośne protesty na wieś o tym, jak wielkie premie dostają bankierzy. Tych banków, które poprzez swoje inwestycje sprowadziły kryzys na całą Europę, właściwie na cały świat. Ludzie, którzy są odpowiedzialni za to, że teraz wielu ludzi traci swoje domy, traci pracę, a że wszystko drożeje, że coraz trudniej jest żyć, otrzymują za to jeszcze premie. Ci, którzy są bogaci, bogacą się jeszcze bardziej kosztem biednych. I wszystko w imię nienaruszalności własności prywatnej. Wiecie, i ciężko jest żyć w dzisiejszym świecie i nie bogacić się kosztem innych. Nawet gdybyśmy chcieli to robić, naprawdę zbudowaliśmy taki system zależności ekonomicznych, że ja już nawet nie wiem, czyim kosztem się. Jeżeli kupuję żywność, która jest tania, która jest w tym sklepie, czy kupuję ją od takich firm, które zapłaciły rolnikowi, który uprawiał, czy raczej to była praca pańszczyźniana, oparta na wyzysku. Czy sklep, w którym robię zakupy, opłaca pracowników, czy nie? Czy firma, której produkty kupuję, traktuje dobrze swoich pracowników, czy nie? Dzisiejszy świat mówi, że mamy maksymalizować zyski wszelkim kosztem, kosztem drugiego człowieka. Jak długo tylko to będzie zgodne z prawem, które sami ustanowiliśmy, nikt nie może nam nic zrobić. Ale Bóg mówi, nie, nie możecie w ten sposób myśleć. Nie możesz bogacić się kosztem drugiego człowieka. I powiem wam, nie wiem, jak to zrobić. Nie wiem, jak się tego ustrzec. Bo stworzyliśmy system, w którym wszyscy bogacimy się kosztem innych ludzi. Nawet jeżeli nie chcemy tego robić. Albert Mohler, to jest taki amerykański kaznodzieja, kiedy mówił kazania na temat ósmego słowa dekalogu, zakończył je w niesamowity sposób i pozwólcie, że ukradnę jego zakończenie. On powiedział, że my wszyscy jesteśmy złodziejami. Ale że Bóg o tym wie. I że kiedy Jezus umierał na krzyżu, zawisł między dwoma złodziejami. I cała różnica polegała na tym, że jeden z nich się upamiętał, a drugi nie. Powstańmy i pomódlmy się. Panie mój Boże, dziękujemy Ci za to, że możemy przyjść do Ciebie jako ci, których Ty wyzwoliłeś, jako ci, których Ty wyprowadziłeś z domu naszej niewoli. I dziękujemy Ci, Panie, za to, co nam dałeś. Dziękujemy Ci za to, że możemy żyć w tym świecie, oczekując świata przyszłego, w którym Twoja sprawiedliwość zatriumfuje nad wszystkim. A teraz, Panie, przychodzimy, żeby prosić Cię, abyś dał nam mądrość i dał nam wytrwałość, żebyś przebaczył nam tam, gdzie zawodzimy, abyśmy w swoim postępowaniu, Panie, nie krzywdzili innych, nie bogacili się kosztem drugiego człowieka. Dziękujemy Ci za dary, które nam dałeś. Dziękujemy Ci za Twoją wierność. Dziękujemy Ci za to, że Ty stawiasz się za nami, kiedy my cierpimy głód, kiedy jesteśmy ubodzy, kiedy nam nie staje tego, co jest potrzebne. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że okazujesz nam łaskę, kiedy zawodzimy w trosce o naszych braci i o tych, którzy potrzebują pomocy. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty zawsze dajesz nam okazję, abyśmy się mogli upamiętać. I daj nam, Panie, taką determinację, abyśmy to robili każdego dnia. Amen.